Katarzyna Pelc. Dzień dobry, witam Państwa w magazynie medycznym. Mój dzisiejszy gość mówi: jestem z pokolenia, kiedy do lekarza przychodził pacjent. Dziś jestem świadczeniodawcą i mam do czynienia ze świadczeniobiorcą, który musi przynieść odpowiedni przychód. Jakież to bezduszne. To słowa profesora Włodzimierza Sawickiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z panem profesorem.
Panie profesorze, jest pan prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Jaką pan profesor ma wizję, jakie plany rozwoju towarzystwa?
No, wizja jest bardzo ambitna, to znaczy ambitna już była od ostatnich kilku lat, więc ja nie chcę robić jakiejś rewolucji, natomiast umiejętny i mam nadzieję gładki sposób przejść do realizacji punktów, które zostały rozpoczęte przez moich poprzedników, przez pana profesora Bastę, przez pana profesora Kotarskiego, poprzedniego prezesa PTGO. A główne takie obszary zainteresowań, jeśli chodzi o czy obszary działalności, to koncentrują się na z jednej strony edukacji, to jest pierwszy filar taki, którym powinno się towarzystwo zająć i tę edukację kontynuować bądź modyfikować. Druga to jest zmiana organizacji leczenia, którą wymusza Narodowa Strategia Onkologiczna, czyli ta organizacja leczenia. I wreszcie trzeci taki punkt, który jest bardzo istotny, to jest samoleczenie. Oczywiście te trzy elementy ze sobą się łączą, bo zarówno edukacja, jak i organizacja leczenia i terapia czy leczenie, no, są ze sobą nierozerwalnie związane, bo no, najpierw musimy, jeśli mówimy o chorobie nowotworowej, ją dobrze rozpoznać, dobrze zakwalifikować. Po tym musimy wiedzieć, gdzie taką pacjentkę skierować. To jest ten drugi punkt, organizacja leczenia. I wreszcie dobrać odpowiednie leczenie. Do tego potrzebna jest właśnie organizacja, edukacja, no i wreszcie możliwości, które nie zawsze są dostępne, te możliwości zgodnie z takimi wymaganiami europejskimi. No jest to związane trochę z możliwościami finansowymi naszego państwa.
Panie profesorze, mówiąc o edukacji, ma pan na myśli edukację społeczeństwa, czy również lekarzy?
Jedno i drugie. Znaczy, ta edukacja też jest jednym z takich punktów bardzo ważnych w tej Narodowej Strategii Onkologicznej, czy w ustawie onkologicznej. Tam jest to bardzo silnie wyeksponowane. Z jednej strony edukacja już na poziomie studentów uczelni medycznych, szkolenie podyplomowe, szkolenie lekarzy, którzy się specjalizują w dziedzinie ginekologii i położnictwa i ginekologii onkologicznej. A z drugiej strony oczywiście edukacja społeczeństwa, edukacja pacjentów, pacjentek, ich rodzin. Tutaj ogromnym wsparciem takim do rozwoju tej edukacji są organizacje pacjenckie dotyczące poszczególnych grup nowotworów. Wiemy o bardzo aktywnym i prężnym działaniu organizacji Amazonek, które propagują badania profilaktyczne w zakresie piersi, chodzi o raka piersi, tak, który no, jest chyba na pierwszym, nawet nie chyba, na pierwszym miejscu wśród nowotworów ginekologicznych. To jest ponad 15 tysięcy obecnie w naszym kraju. Drugą taką grupą pacjentek to jest organizacja Niebieski Motyl. To są pacjentki zrzeszone w takim zespole, same, które przechorowały raka jajnika, czy leczą się. Więc tutaj to ogromne wsparcie jest. Tutaj one jakby oczekują od nas wiedzy na temat tych możliwości leczenia, tej organizacji leczenia i nowoczesnych terapii, a my z kolei jako lekarze otrzymujemy od nich sygnał o potrzebach, które istnieją. Obecnie pandemia COVID przykryła wszystkie potrzeby medyczne, ale musimy zdawać sobie sprawę i my tu już widzimy, że przyjdzie fala chorób nowotworowych. Szacuje się, że do 2030 roku wzrośnie zachorowalność na całym świecie o około 30%. I myślę, że to będzie więcej w związku, te szacunki były przed falą pandemii. Myślę, że trzeba dołożyć do tych 30-20, czyli będzie 50% więcej zachorowań na nowotwory.
To przerażające.
Tak, a z drugiej strony też musimy zdawać sobie sprawę, zaległości w diagnostyce, jeśli chodzi o choroby nowotworowe, kończą się tym, że ci pacjenci trafiają w zaawansowanym stopniu, gdzie już możliwości radykalnego leczenia czy leczenia z sukcesem są znacząco mniejsze, a z drugiej strony generują ogromne koszty. Więc z jednej strony koszty, na które nas nie stać i straty, których możemy uniknąć. Więc tutaj ta onkologia jest wmontowana w tę całą epidemiologiczno-organizacyjną strukturę.
Tak, jak pan profesor powiedział, ta profilaktyka, jeżeli chodzi o nowotwory piersi, jest w zasadzie, można powiedzieć, na dość dobrym poziomie. Tak, profilaktyka, jeżeli chodzi o nowotwory ginekologiczne, to już nie możemy przejść spokojnie obok tego.
Nie możemy przejść. Pomimo funkcjonowania chyba od 3 dekad, nie, ponad 30 lat, ten program aktywnego screeningu, gdzie pacjenci zapraszane były do wykonywania badań cytologicznych, który jest takim podstawowym narzędziem screeningowym, przesiewowym w raku szyjki macicy, okazało się po tych 30 latach, że efekt był mizerny, bo nie przekraczał 20% zgłaszalności. To jest przerażające, dlatego że to badanie jest w sumie niebolesne, nieinwazyjne, a potrafi wykryć raka szyjki macicy we wczesnym okresie. Ale ta pandemia też nas troszeczkę nauczyła spojrzeć na przekrój naszego społeczeństwa. Widać, jak aktywne są głosy antyszczepionkowców i podobnie jest, można to przenieść troszeczkę na takie właśnie zachowanie, jeśli chodzi o tę profilaktykę wtórną, czyli cytologię szyjki macicy. Pacjentka powie, nie, to jest moja decyzja, moja sprawa. Nie dało się wprowadzić pakietu badań cytologicznych czy badania cytologicznego do pakietu badań wymaganych przez pracodawcę wzorem, nie wiem, rentgena klatki piersiowej, morfologii. Tutaj był ogromny opór, więc przymusu nie mogliśmy narzucić. No i się skończyło, jak się skończyło. To jest jeden element, badanie screeningowe, ale mamy, mamy od ponad 15 lat możliwości profilaktyki pierwotnej w raku szyjki macicy, czyli szczepienia przeciwko wirusowi rodaczaka ludzkiego. Tak. Okazało się, że wyszczepialność po tych 15 latach też jest niewielka. Nie przekracza też 30% w przeciwieństwie do innych krajów. Australia, kraje skandynawskie się pozbyły w wyniku dobrze prowadzonej akcji szczepień, pozbyły się problemu raka szyjki macicy zaawansowanego.
Ja myślę, że u nas trochę też i problemy światopoglądowe wpływają na to.
Właśnie o tym powiedziałem, o tych właśnie aktywnościach, to tak na wzór tych antyszczepionkowców, że to taka świadomość, wszyscy wiemy, że nowotwór, wszyscy się tego boimy, natomiast każdy myśli, a mnie to nie dotyczy i tak dalej, i tak dalej.
Panie profesorze, jak poziom frekwencji na badaniach przesiewowych rzutuje na stan pierwszorazowych pacjentek?
Ta frekwencja jest taka, można mieć tutaj zastrzeżenie. Tak jak wspomniałem, nie przekracza to 20%, jeśli chodzi o raka szyjki macicy. I to jest w zasadzie jedyny nowotwór ginekologiczny, który poza rakiem piersi, który można powiedzieć, że podlega działaniu przesiewowemu czy badaniom przesiewowym. Bo zarówno rak dłony śluzowej, trzonu macicy, czy rak endometrium, jak i rak jajnika, to jest specyficzny nowotwór, cichy zabójca, nie daje żadnych wcześniejszych objawów, nie ma dobrego badania przesiewowego. Czyli tutaj właśnie świadomość tych zagrożeń poprzez przekazywanie sygnałów od organizacji pacjenckich, a to my jako towarzystwo przetrawiamy i organizujemy pod postacią tej edukacji, właśnie ma duże, duże znaczenie. Tak frekwencja jest, niestety COVID sporo takich rzeczy unieważnił, zabił, spowolnił. No i tego efekty będziemy, tak jak wspomniałem, fala chorób nowotworowych przyjdzie, jak się skończy COVID, mam nadzieję, żeby to szybko się stało i żebyśmy mieli siłę i żebyśmy mieli możliwości, żeby z tą falą sobie poradzić.
A na ile zgłaszają się pacjentki w bardziej zaawansowanych stadiach choroby?
Tak, my to widzimy. My to widzimy zarówno jeśli chodzi o, głównie jest to tragiczne, jeśli chodzi o raka jajnika, bo rak jajnika nie daje objawów, czy długo nie daje objawów specyficznych. On daje takie objawy żołądkowe, niestrawność, zdęcia, pobolewania. To każdy to ma, prawda? Każdy to ma a ponieważ dostępność do lekarza teraz jest utrudniona, albo się pacjenci leczą na własną rękę, albo gdzieś tam teleporada, albo jakaś wizyta u internisty, zanim ktoś wpadnie na pomysł, że to może być właśnie to i kieruje do ginekologa, no to już najczęściej dochodzi do procesu zaawansowanego, który te objawy daje, czyli wodobrzusze, rośnie śródotrzewnowy, tak wygląda w większości rak jajnika. I dlatego ta edukacja tak jest istotna, dlatego te sygnały od tych organizacji pacjenckich, ten niebieski motyl, o którym mówiłem, czyli organizacja pacjentów z rakiem jajnika, jest bardzo, bardzo ważny, żeby uczulić, żeby wiedzieć, że nawet pozornie błahe objawy mogą być zwiastunem groźnej i już zaawansowanej choroby. Tutaj ta czujność onkologiczna powtarzana już studentom medycyny jest niezwykle, niezwykle istotna. No i dlatego ta edukacja jest tak bardzo.
A jak wygląda skuteczność leczenia w poszczególnych rodzajach nowotworów?
No skuteczność leczenia, mówiliśmy o raku jajnika. Rak jajnika chciałoby się i może tak być, żeby był chorobą przewlekłą. No niestety skład kliniczny tych chorych jest taki, że ponad 70-75% to jest stopnie zaawansowane, trzeci, czwarty, kiedy dochodzi do tego wspomnianego przeze mnie rozsiewu śródotrzewnowego. Ale też tutaj jest na to sposób, bo tylko pacjentka musi do dobrego ośrodka trafić, do lekarzy, którzy wiedzą, co robić. Dlatego tak ważna jest ta organizacja. Jeżeli dobrze pacjentka trafi, to nawet z rozsianego raka jajnika można wyjść i można go przekształcić w chorobę przewlekłą. Czy to będzie chemioterapia wcześniejsza przed operacją, operacja, chemioterapia następowa. Mamy teraz dostępne leki takie molekularne działające na system naprawczy DNA, który jest bardzo istotny w procesie onkogenezy, w ogóle w onkologii. Także tu te narzędzia mamy, może nie takie jak w całej Europie, ale już część tych elementów mamy, tylko musimy tą pacjentkę mieć, musimy ją dobrze zdiagnozować, musimy ją dobrze skierować i wtedy mądrzy lekarze będą wiedzieli, co dalej zrobić.
A jaka jest...
Rak szyjki macicy, no niestety. Rak szyjki macicy, to o czym mówiłem, czyli te badania przesiewowe kuleją i no niestety te raki szyjki zaawansowane się zdarzają, które... No i jest oczywiście efekty leczenia są złe, bo no mniej więcej na tam jest zachorowań chyba rocznie, no nie chcę skłamać, ale około 4000, 2500 tych pacjentek umiera, czyli 5 pacjentek dziennie umiera z powodu raka szyjki macicy, około 2000. Nie powinno tak być i one nie muszą umrzeć, ale muszą się zgłosić. One muszą być badane przesiewowo, one muszą chcieć się zaszczepić. I tak dalej, i tak dalej. Czyli no, tak jak powiedziałem, my odstajemy od jakby poziomu europejskiego czy światowego na każdym etapie, czy w każdym nowotworze jakieś 10-15 punktów procentowych. Czyli jeżeli w Europie czy na świecie zgony z powodu raka jajnika to jest tam 60, czyli 40% pacjentek jest, można powiedzieć, osiąga pięcioletnie przeżycia, to u nas jest to 25-30%. W raku szyjki macicy niektóre kraje, tak jak powiedziałem, Australia, kraje skandynawskie, w ogóle już nie mają zaawansowanego raka szyjki macicy. Nawet jest tak anegdotycznie powiedziane, że oni, lekarze stamtąd przyjeżdżają do nas oglądać, jak wygląda zaawansowany rak szyjki macicy. A u nas to jest cały czas.
No to czarny humor.
No niestety. Ta onkologia i te nowotwory zbierają swoje żniwo i cały czas podkreślam ten COVID. Nam związuje ręce i organizacyjnie, i z dostępnością, i tak dalej, i tak dalej. I tego efekty będziemy zbierali.
Tak, a jaka jest przyszłość tych terapii nowoczesnych, o których pan profesor mówił?
No, gdyby się chciało wykorzystać wszystkie terapie, które się pojawiają na świecie, ja już nie mówię w Stanach, bo tam jest i terapia, i diagnostyka doprowadzająca do zastosowania tych terapii, czyli badania molekularne, badania genomu. Gdybyśmy mieli ten dostęp, to naprawdę sytuacja by była znacznie lepsza. Natomiast no, w naszym kraju, no, dla przykładu, jest taki lek, który wchodzi w system naprawy zaburzeń genetycznych, gdzie w całej Europie, czy w 19 krajach Europy jest refundowany, u nas on nie jest refundowany. Mówię o takich inhibitorach takiego enzymu, który wchodzi właśnie w ten system naprawczy. Mamy tylko część z tych możliwości, na przykład w raku jajnika, możemy zastosować tego typu leczenie, to badanie, to leczenie molekularne, ale tylko dla pacjentek, mówię o raku jajnika, które mają mutacje w genie BRCA, BRCA1, BRCA2. Pewnie Państwo, czy pani redaktor słyszała, bo to jest jakby czynnik sprawczy czy tych nowotworów dziedzicznych, raka piersi, raka jajnika. Jeżeli pacjentka ma tę mutację, to my możemy jej zastosować ten lek. Jeżeli tej mutacji nie ma, to już ona nie może tego leku mieć, aczkolwiek są badania mówiące o tym, że korzyści z zastosowania tego leku odnoszą również pacjentki bez tej mutacji. I tak jak mówię, 19 krajów ma tę refundację. My nie, my mamy ten lek zarejestrowany, natomiast nie są refundowane. Koszt takiego leczenia miesięcznego dla pacjentki jest około 20 tysięcy. Kto to udźwignie?
Tak. Panie profesorze, skoro zeszliśmy na te tematy finansowe, chciałam się zapytać, jak wygląda finansowanie wszelkich procedur w zakresie ginekologii onkologicznej?
Generalnie można powiedzieć, że jest oczywiście zaniżone. Proszę sobie wyobrazić, że najwyżej jakby płatną czy finansowaną procedurą, jeśli chodzi o onkologię, mówię o ginekologii onkologicznej, mówię o operatywie, jest radykalna operacja związana z usunięciem nowotworu trzonu macicy bądź jajnika. To jest tak zwana procedura M11, gdzie jej refundacja wynosi 16 tysięcy. Ale to się by wydawało, że to jest dużo, ale proszę zwrócić uwagę, że to są chore, które nie przychodzą w dobrym stanie, gdzie my operujemy i ją za tydzień wypuszczamy i na tym zarabiamy, tylko to są chore schorowane. To są kobiety starsze, schorowane, które dopóki my ją przygotujemy, doprowadzimy do operacji na stół, to ona wymaga wielu konsultacji internistycznych, diabetologicznych, hypertensjologicznych i tak dalej. Po takiej operacji również występują powikłania, które pożerają znaczną część tych kosztów, jeżeli nie wszystkie te koszty. Czyli generalnie niedoszacowane są te procedury. Ja mówię na przykładzie raka jajnika i postępowania w raku jajnika. Podobnie jest z chemioterapią. To w zasadzie tylko się bilansuje na tam z niewielkim jakimś zyskiem. Co oczywiście my codziennie pod postacią jakby rozliczeń finansowych, ponieważ pracujemy w służbie publicznej zdrowia, ale każdy szpital musi zarobić na siebie, to słyszymy, że te procedury się nie opłacają, że te procedury przynoszą deficyt. Generalnie można powiedzieć, kto zarobił kiedyś na ciężko chorej nowotworowej pacjentce. Gdyby tak było, to by powstawały prywatne szpitale, które by chętnie tych chorych przyjmowały. Do tej pory tak nie ma. Szpitale prywatne wyciągają te procedury, które są najwyżej płatne, najmniej obciążone powikłaniem, natomiast te ciężko chore, nieszczęśliwe kobiety, nie mówię o swojej specjalności, trafiają do szpitali publicznych, które siłą rzeczy powodują zadłużenie tychże placówek. Ja bardzo nie lubię, ja jestem z pokolenia, kiedy był lekarz i pacjent, teraz jest świadczeniodawca i świadczeniobiorca.
Tak, to jest okropne.
I teraz ja w zasadzie, jak gdyby tak nie kierując się już takim etyką lekarską, zawsze ja może złe słowo, ale takim podejściem ludzkim, to powinienem patrzeć na pacjenta jako na źródło zarabiania. Czy ja mogę tu zarobić, czy nie? Bo ja jestem świadczeniodawcą, a ktoś przychodzi i jest świadczeniobiorcą. To jest takie bezduszne, zimne, które pozbawia, odziera tej takiej rzeczy, której byliśmy zawsze dumni jako lekarze, prawda?
Z tego ludzkiego podejścia do pacjenta.
Z tego ludzkiego podejścia, tak, czyli troszkę to tak jest. A w onkologii to szczególnie widać.
Tak, czyli właściwie tak, trzeba by zacząć od zmiany nomenklatury tego wszystkiego, tej nazwy świadczeniodawca i świadczeniobiorca.
Świadczeniodawca, świadczeniobiorca.
Tak. Czy zmiany systemowe i ewentualnie jakie są potrzebne?
Wiem, że w Ministerstwie Zdrowia leży projekt złożony przez konsultanta krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej, pana profesora Mariusza Bidzińskiego, dotyczący wyceny procedur tych onkologicznych, gdzie na przykład w przypadku raka jajnika przeze mnie wspominanego, sama operacja polega również na resekcji wielonarządowej, czy części jelita grubego, jelita cienkiego, wątroby, śledziony. Jest propozycja, żeby płatnik publiczny wzbogacił tę wycenę o właśnie każdy element, który dodatkowo, czyli oprócz usunięcia narządu, za który my dostajemy pieniądze, również procentowo była podwyższona ta procedura jeżeli dochodzi do tych resekcji wielonarządowych, bo to jest i kosztochłonne, i powodujące większą możliwość większych powikłań, i za które później no, musimy ponosić koszty jako płatnicy czy jako szpital, prawda?
Tak.
To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no nie wiem, czy docelowo tak się stanie, no, ale propozycje są takie, wspominałem o tej Narodowej Strategii Onkologicznej, która będzie jako ustawa od 2022 roku obowiązywała. I tam jest właśnie ta część organizacyjna leczenia, o której powiedziałem. Będą tworzone takie jednostki, które się specjalizują w leczeniu nowotworów, zarówno chirurgicznym, jak i zachowawczym, czy tam chemioterapią, gdzie te akredytowane jednostki, te ośrodki, tak zwane ośrodki leczenia onkologicznego, płatnik będzie przeznaczał automatycznie 20-30% więcej pieniędzy na te ośrodki, czyli oni będą mogli, powiedzmy, finansowo być wzmocnieni o tyle, żeby nie tracić jako jednostka lecząca, no może nie, bo ja to bardzo nie lubię takiego słowa zarabiać.
Tak.
Ale no niestety jesteśmy wtłoczeni w taką rzeczywistość, gdzie musimy o tym myśleć, o zysku musimy myśleć. No ale powiedzmy, żeby jakiś tam minimalny zysk był, bądź też żeby to bilansowanie było przynajmniej na zero. A jednocześnie no wiadomo, że w ten sposób się pomaga, bo te jednostki, poza które no, w planie są tworzone, poza tym, że będą lepiej finansowane, to będą skupiały kadrę i ludzi. Trzeba pamiętać, że leczenie choroby nowotworowej nie kończy się na momencie zoperowania pacjenta i wypisania go do domu. Nie. On potem, albo najczęściej, ja mówię o swojej specjalności, zresztą w większości, jest leczony uzupełniająco.
Tak.
Czy to jest radioterapia, czy to jest chemioterapia. Wspominałem o raku jajnika, to jest choroba przewlekła od nawrotu do nawrotu. Oby te nawroty były coraz dłuższe. Średnio to jest po roku, ale dzięki wykorzystaniu tych leków molekularnych on się wydłuża, ten okres do kolejnego nawrotu. Pacjentka wraca do normalnego funkcjonowania, nierzadko to są młode osoby. Ale ten nawrót nastąpi. I później ona wymaga i rehabilitacji, opieki psychologicznej, zorganizowania nawet opieki hospicyjnej dla tych chorych terminalnie, prawda?
Tak.
Te chore terminalnie najczęściej trafiają do szpitala. Ja mam codziennie na oddziale pacjentki, które już nie mogą być leczone przyczynowo, mogą tylko być leczone objawowo, które powinny być leczone w hospicjach.
Tak.
Natomiast ta organizacja tych hospicjów jest na razie niedoskonała, bardzo ciężko znaleźć miejsce, więc również ta opieka hospicyjna, rehabilitacja, to wszystko są elementy leczenia onkologicznego. I no, cieszę się, że w tej narodowej strategii to się znalazło. Boję się tylko, żeby to nie było jakby taki zbiór pobożnych życzeń, jak to zwykle bywa, jakichś tabelek, jakichś terminów, które będziemy, zrobimy, a potem się okaże, na to nie ma pieniędzy, więc odraczamy. No.
Mm-hmm. A panie profesorze, a co decyduje, że dany ośrodek staje się ośrodkiem onkologicznym?
Będzie akredytacja, będzie taki uruchomiony właśnie, tą akredytację będzie nadzorował nadzór krajowy, czyli konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, i on wiedząc, jaki ośrodek, no ma tę wiedzę, prawda, jaki ośrodek, ile tam leczy, operuje danych chorych z danym nowotworem, mając mapy potrzeb zdrowotnych danego regionu, czy to województwa, czy miasta, będzie tworzył te ośrodki w oparciu o pewne kryteria, które cały czas są w konsultacjach.
A kiedy rozpocznie się ten proces?
No, proces się rozpoczął, już się rozpoczął na zasadzie takiej na razie organizacji tej struktury, w sensie organizacji takiej no, schematu, natomiast on się rozpocznie pewnie po zatwierdzeniu ustawy o tej strategii onkologicznej. To jest proces, który będzie rozłożony na kilka lat, bo to musi być stopniowo. To też nie może być tak, że pozbawić niektóre jednostki możliwości leczenia onkologicznego, ale żeby wytypować te ośrodki, które dzięki doświadczeniu w leczeniu onkologicznym no, poprawią te wyniki, jednocześnie jakby profitem będzie to, że będą miały tę wycenę odpowiednio większą.
Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam, ściskam. Dziękuję. Do widzenia.